Szczęść Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze z takich przedstawień coś nowego się dowiaduję o sobie. Tym razem dowiedziałem się, że jestem bardzo wyrazisty. No dziękuję bardzo, to bardzo miłe. To, co zobaczyłem, mnie przeraziło trochę. To co za mną jest. Otóż wydaje mi się, że takie ustawienie, kariera w jedną stronę, a powołanie w drugą stronę, to jest po prostu katastrofa życiowa. I chyba pierwsze, co do nas należy, to zintegrowanie tego. Nie bardzo rozumiem, co to znaczy słowo kariera. Nie wiem, to mi się wydaje, że jakaś taka sekwencja, planowana sekwencja następstw, która doprowadzi do czegoś pewnie, tak mi się wydaje. Rozumiem słowo powołanie. Przynajmniej tak je rozumiem, że powołanie jest wtedy, kiedy widzę jakąś potrzebę w społeczności, w której żyję, także w kościele na przykład, ale nie tylko. I nagle odkrywam, że jestem w stanie zaradzić tej potrzebie. I wtedy jestem powołany do zaradzenia tej potrzebie. Czyli człowieka pobili źli ludzie, obrabowali go. No i przychodził kapłan, popatrzył i nie widział związku między tym człowiekiem a sobą. Nie? Przychodził lewita, popatrzył, nie widział związku. I przychodzi jakiś Samarytanin, popatrzył, mówi, oj, jest związek między tym człowiekiem a mną. Okazuje się, że miał ze sobą apteczkę, nie? Wino, oliwę, zaopatrzył go. I to się dzieje na co dzień w naszym życiu, tak mi się wydaje. My od bardzo wielu lat prowadzimy rekolekcje w piwnicznie u swoich przyjaciół, bardzo biednych ludzi, prostych ludzi, gdzie jedna z tych pań tam mieszkających już się bardzo postarzała. Już była niewidoma, siedziała niewidoma w pokoju. Zresztą ona była niesamowita, bo kiedyś człowiek próbował się na nią użalić. Mówi, o, pani taka biedna, pani niewidoma. A ona mówi, ta pani, ja tyle się na ten świat już napatrzyła, co mi tam. No i jej wnuk, prosty chłopak, kawał chłopa, chłopisko wielkie, potężne. Zawsze jak przychodził z pracy, to pierwsze, co szedł, to witał się z wszystkimi domownikami, szedł także do babki, się z nią witał i zawsze mówi, no babka, a co ta dzisiaj mam robić? Jak myślisz, czy pierw pójść lepiej w pole, czy pierw do warsztatu? A Pietrek, a jak tam na dworze? Pada? Nie, gorącz babka cały czas. A to sobie idź pierw do warsztatu, a potem jak się ochłodzi, to sobie pójdziesz na pole. Ale pierw se dychnij trochę, obiad se zjedz, nie? Rozumiecie? Kobieta niewidoma, niepotrzebna nikomu do niczego i on jej samotność powiązał ze sobą i mówi, mogę temu zaradzić. I codziennie przychodził i pytał jej, co ma robić. I niewidoma, ślepa kobieta stara decydowała o losie tego młodego chłopaka. I po to żyła, bo każdego dnia czekała, że wróci Pietrek i zapyta się babka, co ja mam robić. I pod tym samym dachem żył kapłan katolicki, który mówi teraz te słowa, i nie zauważył związku. I ani razu nie poszedł do tej kobiety i nie zapytał jej, pani była całe życie kucharką, chciałam pierogi ugotować studentów, jak ten farsz zrobić? Przecież mogłem. Piotrek realizował kapitalnie powołanie, swoje powołanie chrześcijańskie. Tak rozumiem powołanie. Odkrycie powołania to jest odkrycie wielkiego szczęścia, ponieważ jak się odkrywa powołanie, się odkrywa w ogóle sens życia. Słowa kariera nie bardzo rozumiem, ale wydaje mi się, że właśnie to chodzi o jakąś sekwencję, która ma doprowadzić do tego, że to powołanie zrealizuje. Tak mi się wydaje. Także jeśli jest to właśnie idzie w skośnie, to mamy do czynienia z jakimś dużym problemem życiowym i trzeba coś z tym zrobić. Teraz spróbuję przejść już do konferencji, ale zanim to zrobię, to proszę powstańmy na chwilkę. Rączki do góry, szczepujemy. Tak. Kółeczka? A nie, tak nie, nie można tak kółeczka robić. Tak robimy kółeczka. Teraz główką trochę. O, w jedną stronę. Teraz w drugą stronę. Teraz ziewamy na całego. No dobrze, chociaż tyle. Przysiadów nie będziemy robili już. Dziękuję bardzo. Ja jestem zawsze pełen podziwu na tych wszystkich kongresach, jak można 3 godziny siedzieć, grzecznie słuchać. W każdym razie Państwo będziecie święci na pewno, to już w 100%. Jak ksiądz Krzysztof do mnie zadzwonił i zaproponował temat, że chodzi o powołanie i o karierę, to od razu sobie pomyślałem, że w zasadzie coś praktycznego by trzeba było zrobić i najlepiej powiedzieć troszkę o roli temperamentów na tej drodze realizacji powołania i kariery. Jak choleryk realizuje karierę swoją, w jaki sposób melancholik, flegma. Od razu to widziałem gotowe, ale sobie pomyślałem, a może jednak można kupić audiobooka i nie trzeba słuchać, nie? I sobie wracając do domu przesłuchać w samochodzie. Więc może, no, moim zdaniem najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest przyjaźń. I jeśli nie ma przyjaźni, to ani po co mi kariera, po co mi powołanie, po co mi wszystko. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo jest duchowością przyjaźni i jestem w stanie tej tezy obronić. No ale sobie myślałem, będzie Marek Dziewiecki, a on na pewno będzie mówił, że przede wszystkim małżeństwo i tak, no, poukłada wszystko to, co ja się będę powtarzał. Małżeństwo to jest przyjaźń plus seks, także... O seksie mówił już ksiądz Robert tutaj. Zresztą ciekawe, że na temat seksu w kościele najchętniej wypowiadają się kapłani, nie? A na temat celibatu najchętniej małżonkowie, nie? Piękny z kościół katolicki. No a po drugie jest też kolejny audiobook o przyjaźni. Można sobie kupić audiobook o przyjaźni i jadąc gdzieś tam znowu dalej można sobie posłuchać. Więc pomyślałem o tym, że coś bardzo prostego by trzeba było zrobić. W zasadzie chciałbym kontynuować to, co ksiądz Robert powiedział. Trochę w inny sposób i może troszkę inaczej. Ja jestem prosty chłopak z Wielkopolski, dlatego żadnych skomplikowanych rzeczy nie potrafię wymyśleć. Chociaż kiedyś mi się zdarzyło, aż jest straszna. Zaprosili mnie na jakiś ślub Żyda z katoliczką. On był Amerykaninem, ona była Polką, mieszkali w Niemczech, także wszystkie języki świata możliwe. I powiedziałem, przepraszam, ale kazania nie będę mówił. Ani po angielsku, ani po niemiecku. Trzeba tłumacza. No i zadzwonił do mnie tłumacz, jestem znajomy dobry. Mówi, Marina, co tam będziesz mówił na tym kazaniu, żebym wiedział trochę, żebym się przygotował. Ja mówię, znasz mnie nie od dziś, prosty chłopak z Wielkopolski, nie jestem w stanie skomplikowanego powiedzieć. Za same proste zdania, absolutnie żadne nie będzie podrzędnie złożone, nawet współrzędnie złożone. No i słuchajcie, tak miałem przygotowane, ale coś mnie jak natchnęło w ostatniej chwili, i podszedłem do mikrofonu i powiedziałem takie coś. Wara temu, kto by wkładał kij w szprychy tego małżeństwa. Wiedziałem, że już dalszego tłumaczenia nie będzie. Przepraszam, ale do tej pory się do mnie nie odzywa. No. Ale szukam czegoś bardzo prostego i tak naprawdę szukam czegoś bardzo prostego. Faktycznie człowiek żyje po to, żeby coś dać siebie. To się absolutnie z tą tezą zgadzam. Nawet od strony biologicznej sensem naszego życia jest dokładnie taki sam jak wszystkich istot żywych. Każda istota żywa żyje po co? Po co? Żeby przekazać życie. To jest sens życia każdej istoty żywej. Każdej. I od strony biologicznej to w ogóle, jeśli jakiś gatunek przestaje przekazywać życie, ginie, nie ma go i koniec. Nie? Także sens naszego życia jest przekazanie życia, no a to się odbywa w rodzinie. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby przekazać życie, ale także doprowadzić do tego, żeby ten osobnik, który się pojawi nowy, mógł samodzielnie istnieć. Żeby mógł samodzielnie istnieć, no potrzeba na to gdzieś tak, nie wiem, około 20 lat. Jeśli byłaby trójka, no wiem, że to jest optymistyczna wersja. Jeśli byłaby trójka, no to gdzieś tak koło 30 lat musiałoby trwać małżeństwo, załóżmy, żeby spełnić tę swoją powinność. Po 30 latach małżeństwa zakładanie kolejnego związku w celu przekazania życia nie bardzo się już ma jakiś sens. Dlatego od strony biologicznej małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety zawarty w celu przekazania życia. I Kościół tylko to przyjmuje. Kościół jest bardzo zgodny z biologią, nie kłóci się z biologią. Uważa, że biologia, natura pochodzi od Boga i asymiluje to wszystko, co jest naturalne. I stąd taki model, tak przynajmniej się wydaje, tak sobie po prostu myślę. Żeby coś z siebie dać, to na początek trzeba przyjąć. Nie możemy dać niczego, czego wcześniej żeśmy nie przyjęli. My nie mamy nic. Wszystko, co mamy, to przyjmujemy. Dlatego pierwszym krokiem, żeby dać komuś cokolwiek, jest przyjąć. W Chrystusie widać ogrom przyjęcia. Nie? to, co ksiądz Robert powiedział. Ksiądz, Chrystus przyjął nasze ciało. Nie? Nasze ludzkie ciało przyjął. Przyjął nasze ciało. Mógł to zrobić na różne sposoby, jak to Bóg. Mógł zaistnieć między nami jako dorosły mężczyzna, 40-letni, mówiący w 8 językach obcych, w bardzo dobrej rodzinie. Zdecydował się przyjąć ciało jako dziecko, jako kwilące małe dziecko. Wszyscy Państwo, którzy macie dzieci, wiecie, ile dzieci potrzebują opieki, jak dziecko wymaga, jak dziecko jest nastawione na branie nieustannie. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Daj pierwsze słowo, kochaj. No i Chrystus tak przyszedł na świat, jako kwilące, małe, bezradne dziecko zupełnie, które potrzebowało ogromnej opieki, czułości, cierpliwości. Potem zaczął się rozglądać i mówił, oj, ludzie chodzą na dwóch nogach. Nauczcie mnie chodzić na dwóch nogach, byłoby fajnie. No i uczyli go chodzić na dwóch nogach. Nie, mamusia chodziła, uczyła go chodzić na dwóch nogach. Opanował sztukę. Potem zauważył, że ludzie mówią w jakimś języku. Mówi, nauczcie mnie tego języka. Jakiegoś języka w ogóle nie nauczcie. Nauczymy cię aramejskiego. Może być aramejski. Zobaczcie, że Chrystus nie powiedział ani jednego słowa, którego by się nie nauczył od nas. W Ewangelii nie ma żadnego słowa, które by Chrystus wprowadził od siebie. Nie potrzeba żadnej gwiazdeczki, niczego, że jakieś słowo nie wyjaśnię. Bardzo prostym językiem mówi. Niezwykle prostym językiem. Tylko te słowa, które się nauczył od nas. Potem zaczął się rozglądać, mówi, jest jakaś kultura. Nauczcie mi tej kultury. No, nauczymy cię kultury żydowskiej, naszych obyczajów, zwyczajów. Religii mi nauczcie też. Chłonął. Przyjmował. Pierwsze 30 lat nawet tak za bardzo niezopisanych, bo on cały czas przyjmował tylko. I w ogóle był nastawiony na przyjęcie, nie? Chętnie przyjmował gościnę, chętnie chodzi do znajomych, chętnie... Jak tylko jakaś imprezka była, od razu się wbijał, nie? Miał opinię zresztą żarłoka i pijaka, nie? Skądś ta opinia była, nie? Nie bez powodu. Nawet plotki jak są, to zawsze jakiś powód tych plotek jest. Chętnie przyjmował miłość. Taka niesamowita scena jest, jak przychodzi do pewnego, do domu pewnego człowieka i pojawia się kobieta, która przekrada się od tyłu do niego i zaczyna mu całować stopy, obmywać je łzami. No i on wie, kto to jest. No. Gdyby on wiedział, kto to jest. On doskonale wie, kto to jest. On przyjmuje miłość od prostytutki, tak. Bardzo taką świetnie okazaną zawodowa kobieta od całowania. Potrafiła całować. I o, fajnie całuje, dobrze. Nie? Jak ten człowiek zwrócił uwagę, to Chrystus mówił od razu, jak ja wszedłem do ciebie, nie pocałowałeś mnie, a ja potrzebuję czułości. Potrzebuję miłości, potrzebuję czułości. A ty mi nie dałeś pocałunku, ta kobieta mi dała. Zrekompensowała mi twoją nieczułość, twoją oschłość. O, nie ma, w Chrystusie nie ma żadnego problemu, żeby przyjąć czułość od takiej kobiety. On jest nastawiony na przyjmowanie. Nie? No, też dla mnie to jest niesamowite, że po zmartwychwstaniu, to Chrystus zmartwychwstały, Chrystus zmartwychwstały. Pyta Piotra, Piotr, a powiedz, a kochasz mnie? Mówi, no kocham. A możesz powtórzyć? Tak ładnie brzmi. Jeszcze raz spróbujmy, nie? Kochasz? A jeszcze trzeci raz? Nie? Ja wiem, że to jest grecka to gra słów i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że to chodzi tylko o styl, żeby nie powtarzać tych samych słów. A niektórzy widzą w tym głębię. Ale coś takiego bardzo prostego jest w Chrystusie. Nie? On chce być kochany. To jest ciekawe, że on chce być kochany. Nie? Że jest mi ogrom przyjęcia. Ogrom przyjęcia miłości. I słuchajcie, to samo w naszym życiu. No też... Jak mogę przyjąć? Nie? Jak przyjąć swoje dzieciństwo, w ogóle swoich rodziców, dom rodzinny, swoje dzieciństwo? No, to też tak mówimy już takim żargonem trochę, nie? Że jak nie przyjmę ojca, to będzie mi trudno zostać ojcem. Jak nie przyjmę macierzyństwa swojej matki, to trudno będzie mi być matką też. Nie? No, przyjąć to wszystko, czym jestem, przyjąć język, ten język, którym my się posługujemy, to jest genialny język. To jest, żaden język nie jest tak onomatopeiczny jak polski. Nie? W żadnym języku liście tak nie szumią jak po polsku. Nie? Potok płynie. To jest szalenie trudny język. Ja Bogu dziękuję, że to jest mój język ojczysty, że nie muszę się go uczyć jako obcego języka. Przecież to można oszaleć. Kiedyś takiego Anglika uczyłem polskiego i kiedyś przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Mirek, jedna krowa, dwie krowy, trzy krowy, cztery krowy, pięć krów. Jak to jest możliwe? 18 krów, 19 krów, 20 krów, 21 krów, 22 krowy. Oszaleć można. A widzisz, a ja perfekcyjnie. Widzisz? Zobacz, masz do czynienia z niezwykle inteligentnym narodem. Wszyscy mówią. Słuchajcie, podpłynąć, spłynąć, wypłynąć, opłynąć, nadpłynąć, rozpłynąć, przepłynąć. No w żadnym języku tego nie ma, no w żadnym języku tego nie ma. To poezja polska to jest zupełnie inna poezja niż jakiś taki prymitywny język jak angielski, nie? Oczywiście, ten prymitywizm tego języka ma też pewne swoje dobre walory, bo łatwiej się rozprzestrzenia. Ale no cudowny polski język, ja strasznie kocham polski język, niezwykle, no. Codziennie staram się coś czytać po polsku. Muszę wam nawet zdradzić, że brewiarz po polsku odmawiam. No. Aż Kościół by się cieszył, jak mówi po łacinie. Tak, także no, chociażby prosta sprawa, język, a też kultura, w której żyjemy, nie? Obyczaje, w których żyjemy, przecież to jest niesamowite. To, słuchajcie, nie ma takiego narodu na świecie, gdzie jak się zbliżają święta, to wszyscy ładują się w samoloty i lecą do domu. Nie? No to coś to mówi, że nawet jak człowiek odjedzie gdzieś daleko, to tęskni. W Stanach przecież, jak ludzie nie mogli przylatywać do Polski, to zrobić wigilię jak po polsku. Nie? Jak po polsku zrobić wigilię? Ludzie w listach wysyłali trochę grzybów suszonych, żeby tam te łóżka zrobili, nie? Żeby było choć troszkę polskości. Gdzieś ta polskość jest ważna dla nas, nie? To coś się dzieje niesamowitego. To, no nie, no, począwszy od najbliższych wszystkich świętych i tak dalej. Byłem na wszystkich świętych we Francji, na jednym cmentarzu w Niemczech, nawet na Ukrainie. Nie ma. Nie ma. To jest coś oryginalnego, niepowtarzalnego. Przyjąć to. To jest moje. To jest moja kochana ojczyzna, to jest mój ukochany język, to jest moje ukochane dzieciństwo, to są moi ukochani rodzice, to jest moje ukochane rodzeństwo. To wszystko przyjąć po prostu. Po co? Żeby potem rozdawać, żeby potem mieć co dać. Oczywiście, że zostajemy z jakimiś obrazami z tego dzieciństwa, z tej naszej przeszłości. Im dłużej żyjemy, tym więcej mamy do przyjęcia, nie? Już nie tylko rodziców, rodzeństwa, ale też żonę do przyjęcia, rodzinę żony do przyjęcia, teściową do przyjęcia, potem dzieci do przyjęcia, potem historię życia tych dzieci do przyjęcia, potem wnuków do przyjęcia. To się coraz więcej jest do przyjęcia. Im starsi jesteśmy, tym jest więcej rzeczy do przyjęcia. Koterski zrobił taki film Siedem uczuć. Nie ze wszystkimi fragmentami tego filmu się tak łatwo zgadzam, ale na początku tego filmu jest tak z offu chyba leci taki tekst, że dzieciństwo to 5000 dni, a pamiętamy z tego zaledwie 400 godzin. Nie? Ciekawa konstatacja. Bardzo ciekawa. Co zapamiętam z dzieciństwa? Jakie obrazy zostawię? Które obrazy będą mi towarzyszyły? Na jakich obrazach będę budował? Co zapamiętam z życia moich rodziców? Z życia w ogóle mojej rodziny? Co zapamiętam ze wszystkich randek ze swoim mężem? Jakie momenty, kadry ocale od zapomnienia, jakie cudowne spacery, gwieździstą noc, co zostanie we mnie, co zostanie, co zostawię, na czym będę budował, co będzie naprawdę przyjęte. Nie? Oczywiście są też trudne rzeczy czasami do przyjęcia. Nie wiem, w ubiegłym roku był u nas Jasiu Mela. Znacie Jasia Melę? Był kiedyś tutaj was, tak? A warto go zaprosić. To jest bardzo fajny chłopak. On jako młody chłopaszek, nie wiem ile miał, 14 lat czy 15 lat, grał w piłkę kilkaset metrów od swojego domu. Wydawało się bezpiecznym miejscu. Przyszedł deszcz, ulewisty deszcz. Chcieli się schować, weszli do transformatora. No i go poraził prąd. W wyniku tego porażenia prądem stracił rękę i nogę. No i w momencie, kiedy już była rekonwalescencja i prowadzono leczenie w ten sposób, że jak najmniej obcinać te kikuty i żeby się mogły goić, to trzymano go w komorach hiperbarycznych. Musiał cały dzień przebywać w tej komorze hiperbarycznej, strasznie tam się nudził. No i jeszcze internet nie był tak rozwinięty jak teraz, dlatego rodzice postarali się o jakieś filmy. Stwierdzili, że lepiej, aby oglądał filmy przyrodnicze albo podróżnicze. No i tych filmów za dużo nie było, w związku z tym zaczęli szukać. I tak trafili do Marka Kamińskiego, słynnego polarnika, podróżnika. Poprosili go o filmy. A Marek się zaczął zastanawiać, co by tu zrobić więcej dla tego chłopaka. No i tak wymyślili, że może by zrobił wyprawę na Śnieżkę. No ale potem się, na Śnieżkę, może na Elbrus. A w kotem, potem, nie, chyba Moskal mu to podpowiedział, a może na biegun północny. No, szaleństwo, ale dobrze. Poszli do Jasia, zapytali go, czy chciałby pójść na biegun. Bardzo chętnie. Jestem w świetnej kondycji, właśnie w komorach hiperbarycznych mnie trzymają, także w sam raz na wyprawę na biegun. I jak się zaczęli przygotować do tej wyprawy, to jeden z elementów przygotowań do wyprawy było to, że musi pływać. No i powstał ogromny problem, ponieważ on nie był w stanie na basenie rozebrać się i przy ludziach. Nie? Nie był w stanie ludziom pokazać tych kikutów swoich. Nie? Nie był w stanie. Na początek wynajęli basen, jeszcze zanim był otwierany, i zaakceptował jednego z kolegów i z tym kolegą chodzi na ten basen i trenował. Ale tu się zaczęła jego wyprawa na biegun. To był moment, taki przełomowy moment tej wyprawy na biegun, bo zadał sobie pytanie, dlaczego? Co takiego jest, że on nie może ludziom się pokazać bez ręki, bez nogi? I stwierdził, że no po prostu ludzie nie zaakceptują jego kalectwa. Nie zaakceptują człowieka, który nie ma ręki i nogi. I w tym momencie zdał sobie sprawę, że on oczekuje od ludzi, żeby ludzie zaakceptowali to, czego on nie akceptuje. I to była wyprawa na biegun. Przyjąć to, że jestem kaleką. Zaakceptować, przyjąć to, że jestem kaleką. Kazali mu robić takie ćwiczenia, żeby stawał przed lustrem, patrzył na siebie i mówił, kocham cię. Kocham, do siebie mówił, kocham cię. Takim, jak jesteś, bez ręki, bez nogi, kocham cię. Bardzo długo to trwało, to był długi proces, to nie udało się od razu. Czasami są takie rzeczy do przyjęcia w naszym życiu, które są trudne. Czasami musimy trudne, czasami trudnych rodziców mamy, trudne dzieciństwo, trudną rodzinę. Czasami trudno nam przyjąć nasze wady charakteru też. Jak się z tym pogodzić? Moi przyjaciele, alkoholicy, nauczyli mnie takiej bardzo pięknej modlitwy. Boże, użycz mi pogody ducha, bym godził się z tym, na co nie mam wpływu. To jest piękna modlitwa, niezwykle piękna. Bardzo pokorna. Zaczyna się słowa Boże przede wszystkim. Zaczyna się słowa Boże. Pierwsze słowo. Użycz mi, nie daj mi, tylko użycz mi. Nie? No a jak będę znowu potrzebował, przyjdę, poproszę. To jest modlitwa pełna zaufania do Boga. Nie? My czasami wchodzimy w taki nurt, że chcemy być niezależni. Taki nurt niezależności. Ja długi czas nie rozumiałem tej przypowieści Chrystusa. Uważałem, że to Chrystus tego nie napisał, że to jest jakiś dopisek późniejszy i w ogóle. Nawet raz było tak, że w czasie Eucharystii powiedział, nie czytamy tego. Czytam inny fragment. To jest ten fragment, kiedy Chrystus człowiekowi obrodziło pole. No i on mówi, o fajnie, pole mi obrodziło, co zrobię? Wybuduję spichlerzy i zwiozę wszystko do spichlerzy. No i będę miał, nie? A Chrystus mówi mu głupcze. Ja mówię, no Chrystus nie mógł tak powiedzieć. Ja jestem z Wielkopolski. Jak? Co miał zrobić? Obrodziło mu pole, co miał? Miał się zmarnować? To ktoś to dopisał. To jest jakaś pomyłka w Ewangelii. To absolutnie jest niemożliwe. I naprawdę zabraniają czytać w kościele. Słuchajcie, wiele lat minęło, kiedy jak mi się lampka zapaliła, o co tu chodzi, nie? Ten człowiek zwiózł wszystko do swoich spichlerzy, wybudował spichlerze po co? Żeby być niezależnym. Żeby od nikogo nie zależeć. A pragnienie bycia niezależnym to jest wejście w skwierczącą samotność. Ja od nikogo niczego nie potrzebuję. Co mógł zrobić? Obrodziło mi pole. Ojejka, tyle tego jest. Komu tam gorzej obrodziło, to mu pośle, nie? Temu pośle troszkę. Jakoś tak to poupychamy, nie? Na co, jak tobie w przyszłym roku nie obrodzi pole? No może ktoś mi przyśle też, nie? Może komuś obrodzi lepiej. Rozumiecie? Taka filozofia buduje więź między ludźmi. Buduje solidarność, buduje więź. Ja jestem komuś potrzebny i potrzebuję kogoś, nie? To co Chrystus. Piotrek, kochasz mnie? Nie obrodzi mi pole, zobaczymy, czy ktoś mnie kocha. Na pewno ktoś mnie kocha. Na pewno ktoś przyjdzie z pomocą. To budzi zaufanie, więź. Pragnienie niezależności jest ogromną przeszkodą w naszym życiu. My jesteśmy często wychowani takiej niezależności. Masz być niezależny. Kobiety, masz być niezależny. Masz tego. No i potem jak znaleźć męża? No? Kobieta, która chce być niezależna, po co jej mąż? Do niczego nie jest jej potrzebny. I faceci to czują. Podchodzą. O, ty. Jedzie niezależnością. A taka sierotka, która tutaj cały czas coś gubi, coś tamtego, no cudownie. Ja ci pomogę, co zgubiłaś? Klucze. Poszukam ci tych kluczy. No, od razu jest potrzebny ten facet, no i od razu z kimś się staje. No. A ty jesteś jak rycerz na białym koniu. No widzisz, zawsze ci klucze znajdę. No. Już jest więź między nimi. Nie? Kobieta, która jest niezależna, to no jest niezależna po prostu. Proszę się napawać swoją niezależnością w samotności swojego domu. Boże, użycz mi pogody ducha. Użycz mi, nie daj. Użycz mi. Teraz potrzebuję trochę pogody ducha. Użycz mi tej pogody ducha. A jak jutro będę potrzebował, przyjdę, poproszę, bo ty zawsze dajesz, nikt nie odmawiasz. To buduje ogromne zaufanie do Boga, nie? Pogody ducha po co? Pogody ducha to jest łaska po prostu. Nie użyj mi jakiejś łaski po co? Żebym się godził, żebym żył w zgodzie. W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi ludźmi, w zgodzie z Bogiem, ze swoim losem, ze swoją pozycją życiową, ze swoim wykształceniem, swoim zawodem, z ludźmi, z którymi żyję. To jest bardzo proste przysłowie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I taka zgoda w realizacji powołania i mi się wydaje też kariery jest czymś absolutnie fundamentalnym. Absolutnie fundamentalnym. Zgoda na swój los. Przyjęcie swojego losu. Zgoda na swój los. Czujemy, że takie przyjęcie tylko i zgoda. To już jest dużo, ale to jeszcze jakoś tak widzimy, że chyba na tym nie da się budować, nie? Przyjąć swoje talenty, uzdolnienia, dzieciństwo, rodziców, kulturę, całe nasze życie, to już coś jest, to jest zgoda taka. Ale tak wydaje nam się, że to jest trochę takie pasywne jednak, nie? Taka jakaś chłodna akceptacja, to jest mój umysł, to są moje myśli, to są książki, które przeczytałem, to jest historia mojego życia, moje wykształcenie. No dobrze, nie? To jest moja żona, moje dzieci, okej. Okay. Ale brakuje jakiejś takiej pociągającej perspektywy. W związku z tym trzeba chyba też to pobłogosławić. Ja od razu nie ukrywam. To, co tutaj przygotowałem, to się pojawia w literaturze u Newena, na naszym gruncie u Krzysia Grzywocza. To w ogóle, jak przyjrzycie literaturę, to jest opis Eucharystii. Chrystus przyjął chleb, którym dali, pobłogosławił. Niektórzy jeszcze uważają, że połamał i rozdał. To jest całe streszczenie Eucharystii. Eucharystia streszcza całe nasze życie. Chrześcijaństwo jest bardzo proste. Chrześcijaństwo jest bardzo prosta duchowość. Nie trzeba jej komplikować zupełnie. Chrystus nie przyszedł z własnym chlebkiem na Eucharystii. Nie? Tutaj, dobra, fajnie, ale ja mam tydyn, własny chlebuś, nie? Adam Słodowy. Nie, macie jakiś chleb? O, dajcie. O, nadaje się. To są słowa błogosławieństwa. Ten chleb się nadaje. Ten chleb się nadaje. Połamiemy go, rozdamy. Rozumiecie? Przyjął, pobłogosławił i rozdał. I to jest cała tajemnica naszego życia. Jak pobłogosławić? W ogóle co to znaczy pobłogosławić? Jakbyśmy tak naprawdę na sucho spojrzeli na losy Chrystusa, to dla mnie to jest niezwykle zaskakujące, nawet skandaliczne, że to w ogóle przeniknęło do Ewangelii. Słuchajcie, my to tak robimy, wstający się urodzi, coś w chlewie po prostu. Naprawdę jakby tak, że to urodzi się w chlewie. I jak to się stało, że matka mu o tym powiedziała? Syneczku, wiesz, urodziłem cię w chlewie. Taka jest prawda. Potem od razu musieliśmy uciekać do Egiptu. Kilka tysięcy dzieci zginęło przez ciebie. Żyliśmy w Egipcie jako uchodźcy. Nie znaliśmy języka, nie było żadnej organizacji charytatywnej, która by pomogła. Wiecie, jak teraz patrzymy na uchodźców, nie? W bardzo cywilizowanym świecie. To w tamtym świecie, że oni bez środków byli, bez znajomości języka, bez niczego. Nie wiadomo, gdzie mieszkali, pod jakim mostem. Traumatyczne dzieciństwo Chrystusa, moi kochani. Prawda jest taka, to jest głęboka trauma życiowa. Jak to się stało, że to w ogóle ujrzało światło dzienne? Przy tym należy zakryć, nikomu tego nie pokazywać. Co prawda tylko w jednej Ewangelii, ale jednak. Kościół tego nie wziął gumki i nie wymazał tego. Tego fragmentu nie. O tym nie będziemy mówili. To jest zbyt traumatyczne. W ogóle Pismo Święte nie wybiela niczego. To są tak jędrne kawałki, jak pewnie jak Adaś Szóstak był, to wam opowiadał różne jędrne kawałki z Pisma Świętego, bo on to uwielbia. Jędrność Pisma Świętego, nie? Mięsko takie, no. Opowiadał, tak. A Kościół to zostawił też. Wydaje mi się, że to mogło zostać tylko z jednego powodu, że na początek Maryja to pobłogosławiła. Pewnego dnia popatrzyła na to wszystko i powiedziała, kurczę, to się nadaje. To się nadaje. To można uznać za dobre. Opowiedziała Chrystusowi gdzieś tam jakieś nocy. Synku, z tobą to było tak, że w chlewie cię urodziłam, wiesz? Potem żeśmy uciekali. Pastuszkowie przyszli do ciebie. Normalnie żadna zdrowa, kobieta w zdrowym rozsądku nie dopuściła pasterzy do dziecka, nie? Przecież to byli ludzie, którzy żyli ze zwierzętami. Oni zębów nigdy nie myli. Oni nawet nie mówili bardziej be niż jakikolwiek inny artykułowany dźwięk. Nie? I jako delegacja ludzkości na powitanie swojego Zbawiciela, no nieźle żeśmy się spisali, naprawdę. No. Przecież to należy ukryć. Ukryć takie profanacje takie, nie? Jak czasami w kościele mówią, bo ktoś sprofanuje. Mówię, nie, Panie Jezus, już tak sprofanowany nie da się bardziej. No. Ona uznała to za dobre. Chrystus mówi, wiesz co? To ma coś w tym jest. Warto to pobłogosławić. Potem Kościół to pobłogosławi i zobaczcie, co się z tym stało. Ta traumatyczne dzieciństwo Jezusa nagle rozpadło się na tysiące kolęd i stało się najbardziej wzruszającą opowieścią, jaką zna ludzkość. Sianko, podobrusik. Nie? Zawsze musi być wołek i osiołek, koniecznie. No. Oto towarzystwo Jezusa podstawowe. No. I wzruszamy się tym. Dlaczego? Bo zostało pobłogosławione, bo zostało przyjęte. Czasami naprawdę trudne sytuacje z naszego życia, jak je pobłogosławimy, to okazuje się, że się nadają. Że są dokładnie dla nas. To jest moje życie, jak je pobłogosławię. I czy to da radę? Obraz może bardziej pomoże. Moi znajomi adoptowali dzieci. I stwierdzili, że powiedzą dzieciom od razu, jak dziecko zapyta. To od razu im powiedzą. Ich córeczka miała, nie wiem, 4-5 latek, kiedy pewnego dnia przyszedł do mamusi i mówi, mamusiu, a dlaczego ciocia ma taki wielki brzuch? A no wiesz, no, ciocia tam w środku ma dzidziusia. Dzidziusia w brzuchu? Tak, dzidziusi się nosi na początek w brzuchu. Tam, wiesz, ciocia ma takie poduszki antywstrząsowe, tam jest światełko tak trochę przygaszone, jest trochę wytłumione, też stała temperatura. No i on tam sobie siedzi, jest mu bardzo dobrze, ale pewnego dnia będzie mu za ciasno, za gorąco, za ciemno, zapuka w brzuszek, powie, wyłażę. No i ciocia urodzi ci kuzyna albo kuzynkę. A to świetnie. Poszła tej klocki Lego tutaj, a tej idzie jak to u dziecka, nie? Za chwilkę wraca i mówi, mamusiu, to ty też nie nosiłaś w brzuszku? I stanęli pod ścianą. Ale byli przygotowani. Mówi, wiesz, co z tobą było inaczej? Twój tatuś i ja bardzo chcieliśmy mieć taką dziewczynkę o czarnych oczętach, wiesz? Marzyliśmy o tobie nocami, rozmawialiśmy o tobie. Śniłaś nam się po nocach, wiesz? Pewnego dnia mówimy, nie, jedziemy cię szukać. I szukamy od szpitala do szpitala, jeździmy. Wchodzimy do tego szpitala, patrzymy, jest. No jest dokładnie dziewczynka z naszych snów. Śliczna, piękna, o czarnych oczętach. Rzuciliśmy się na ciebie, zaczęliśmy się ściskać, całować, tulić. Powiedzieliśmy, nigdy nikomu ciebie nie oddam. Jesteś nasza. Wiecie co na to?
Mamusiu, opowiedz jeszcze raz.
Miesiąc jej opowiadali, każdego dnia. Słuchajcie, bardzo prawdziwą opowieść, niezmyśloną. Tak naprawdę było. I oczywiście przyszedł dzień, kiedy ona się zapytała, a gdzie jest ta pani, co mnie nosiła w brzuszku? A dlaczego jej nie znam? A co się stało? Przyszła trauma. Ale rzeczywistość traumy została poprzedzona przez rzeczywistość błogosławieństwa. To jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo to nie jest jakieś takie kolorowe pudełko, śliczne, piękne, ale w środku puste. Nie, nie, nie. Błogosławieństwo może zmieniać ludzkie życie. Jeśli pobłogosławię nawet trudne sprawy w moim życiu, to mogę wypełnić swoje powołanie, mogę robić dobrą karierę. Bo to, co jest ciężkie i trudne, jak uda mi się pobłogosławić, uznam też, że to ma jakąś wartość, że jest w tym jakieś dobro, to mogę się z tym podzielić z innymi ludźmi. A po to żyję, żeby coś z siebie dać. Może jeszcze inna scena. Byłem w Senegalu 2-3 lata temu. Ogromne wrażenie na mnie zrobił ten kraj. 95% muzułmanów, 5% katolików. Niezwykle zgodne życie. Niezwykle zgodne życie między muzułmanami a katolikami. Ten świat nie musi tak wyglądać, jaki mamy w oczach. To jest mały, mały kawałek, szczerbek świata, na podstawie którego wyrabiają sobie opinie na tę całość. Tak nieprawda. Chrześcijanie mogą żyć naprawdę zgodnie z muzułmanami, a islam to wcale nie jest jakaś szalona religia, durna i głupia. Wcale nie. No ale też spotkałem się z niesłychaną biedą. Słuchajcie, pierwszy raz zacząłem, że można nie mieć nic. Naprawdę można nie mieć nic. Odwiedzać ludzi w chatce sklejonej z jakiejś tam trawy. Siadasz na klepisku, nawet nie ma derki. I zaczyna się cudowna rozmowa z tymi ludźmi. Piękna. Ludzie pełni godności, szacunku do siebie samych też. Bardzo dobrze cię przyjmują. I pięknie można z nim porozmawiać. I odwiedziłem też akademik. Pokój, ja nie wiem, 3x4, 12 metrów kwadratowych, no może mniejszy chyba. I zacząłem 3 łóżka piętrowe. No tak sobie myślałem, 6 osób w tym pokoju mieszka, nie? No pomyliłem się bardzo. Na każdym łóżku mieszka dwóch chłopaków, śpi dwóch chłopaków na każdym łóżku. I jeszcze 3 na podłodze. Razem 15 osób. Żadnej szafy, nic. Tak usiadłem z nimi, żeśmy siedzieli na tych łóżkach, żeśmy rozmawiali sobie, tak sobie myślałem, kurczę, no, że my żyjemy w tak strasznym dobrobycie. Tak nam się już przelewa tego wszystkiego. Jak ja bym wziął tak kilku, no, u mnie w pokoju mogą zamieszkać, no za problem. No, mniej więcej nie ma niż jestem, także i tak. No. Więc do Polski ja dzwoniłem, wysłuchajcie, bierzemy chłopaków do Senegalu na studia, do Wrocławia, zaraz ich przywożę i tego. A on mówi, no dobra, to mamy, tylko się dowiemy na jakich zasadach to jest wszystko. No i zadzwonili mi, że trzeba zapłacić za studia. To jest gdzieś 20-30 tysięcy za semestr dla obcokrajowców. Tych pieniędzy nie mam. Poszedłem do ambasadora w Senegalu i powiedziałem mu o swoim świetnym pomyśle, że mogę wziąć chłopaków na studia i ja im dam stypendium takie na życie, zajmę się nimi, zajmę się szczepieniami, wszystkimi rzeczami, lekarzami i tak dalej. Będą mieszkali razem ze mną, no ale żeby on dał pieniądze na stypendium. A on mówi, no to pomysł, tam trochę pokorygował trochę moje myślenie. Mówi, to damy, my się odezwiemy. No i faktycznie odezwali się po 2 czy 3 miesiącach, że zrobią taki program pilotażowy dla jednego studenta. Dobrze, chociaż jeden, dobrze. Ale musimy znaleźć 4 kandydatów i oni z tego wybiorą jednego, bo to będzie konkurs. No okej. Do znajomego misjonarza zadzwoniłem, wyszukaj kogoś, kto jest z biednej rodziny, bardzo biedny, najlepiej z Buszu, z Kedugu, z tamtych okolic. Kto dobrze zdał maturę i weźmie go na studia do Polski. On mówi, Malina, zbiór pusty. Nie ma kogoś biednego, kto dobrze zdał maturę. To jest niemożliwe. Ja mówię, ale szukaj. I znalazł. Znalazł 4 chłopaków. Jeden nie spełnia warunków, ale żeśmy do ambasady wysłali 4 propozycje nasze. I ku mojemu zaskoczeniu ambasada była tak zadowolona, że 2 miejsca dała. I tak przyjechali chłopacy do nas na studia. Zresztą też przyznam się, że spotkałem się z niezwykle rozbrajającą rozmową, bo przyjechali trochę, mieli być w Łodzi, a wylądowali we Wrocławiu od razu. Więc ja mieszkam na co dzień ze studentami, ale już nie było miejsca, także do jednego z chłopaków na wyjeździe w piwnicznie mówię, Paweł, słuchaj, a co byś powiedział, jakbyś zamieszkał z Murzynem? A on mówi, oj Malina, wiesz, muszę się mocno zastanowić, we mnie już rasista jeden, no. Nawet to się zastanów i daj mi odpowiedź. Poszli się kąpać z takim jeszcze jednym kumplem, a łazienka, prysznice obok kuchni są. Usłyszałem słowo Leon, czyli imię tego murzyna, to od razu rantuj wyłączyłem i po katolicku podsłuchuję. Jak przystało na roztropnego duszpasterza akademickiego. I słuchajcie, rozmowa była mniej więcej taka. Słuchaj, Marcin ma mieszkać z Murzynem. No i co ty na to? Nie bardzo. Wiesz, on od tego, z kim będzie mieszkał, wyrobi sobie opinię na temat Kościoła katolickiego, na temat Polski, na temat Europy. Może by znaleźć kogoś fajniejszego. Słuchajcie, rozpłakałem się wtedy, no. Ale podsłuchiwałem. No i zaczęli tam wymieniać różne kandydatury, kto był lepszy i tego. Ja sobie, dobra, w porządku. Odczekałem 10 minut, podszedłem do tego Paweł mieszka z Murzynem i koniec. On mówi, dlaczego ja? Ja mówię, bo ty się nadajesz. No ale do czego zmierzam? Leon, który mieszka z nami, teraz jest biedak po operacji, bo nogę sobie rozwalił, bo on z piłkarzem też. Leon jest jedynym chrześcijaninem w wiosce. Jest jedynym chrześcijaninem w wiosce. I zapytałem się, jak to się stało, że w całej wiosce stał się chrześcijaninem. On mówi, no rodzice go posłali do szkoły. Tam nie wszystkie dzieci posłały się do szkoły. A jego rodzice posłali do szkoły. Ojciec bardzo prawy muzułmanin, 3 żony. No. W szkole zaczął się uczyć francuskiego i dali mu Biblię. No i od razu poszedł do ojca i powiedział, ojciec, uczę się francuskiego i dostałem w szkole Biblię. Ojciec ani słowa, nic. Po 2 latach, mając 10 lat, poszedł do ojca i mówi, ojciec, 2 lata czytam Biblię już, dużo rozumiem, nabieram zaufania. Ojciec ani słowa, nic. Ja miałem 12 lat, poszedł do ojca i mówi, ojciec, dalej czytam Biblię, wiesz, chciałbym się ochrzcić. Wiecie, co mu powiedział ojciec? Powiedział mu, synu, nigdy nie czytałem Biblii. Nigdy. Ty ją czytasz 12 lat. Ty wiesz lepiej. To jest błogosławieństwo. Leon jest niezwykle stabilnym chłopakiem. Jest tak normalnie, konstrukcja taka, że ma w sobie taką godność i można robić najlepsze dowcipy z nim nawet. No i tam to jest nienaruszalne nic. On jest pobłogosławiony. 12-letniemu chłopakowi w bardzo ważnej sprawie ojciec powiedział, ty coś wiesz lepiej od ojca. W bardzo ważnej sprawie. I to ma fundament taki, że kiedyś próbowaliśmy robić dowcip, malowaliśmy duszpasterstwo i wymyśliliśmy, że skończyła się taśma malarska, że Leon pójdzie kupić taśmę malarską. Stwierdziliśmy, że to będzie kapitalny dowcip dla pani w sklepie, która zobaczy murzyna, który mówi po polsku i zna się na taśmach malarskich. Więc wyedukowaliśmy go w internecie w taśmach malarskich, poszedł do Feniksa, ale na odchodnią powiedział, kup jeszcze kaszankę i salceson. Wpisał sobie do komórki kaszankę i salceson, ale nie wiedział, co to jest. Więc ta pani, wrażenie niesamowite, tej taśmy malarskie, tego murzyn tam wybiera, taśmy malarskie wybrał. Ta, od tej tynku odchodzi, a ta jest nietrwała, a ta jest dobra, tak dobrze. No i poproszę jeszcze kaszankę. Kobieta zamurowała, popatrzyła na niego i tak... To do rzeźnika. Wpisuje rzeźnik. A, mięsny, dobrze. Idzie do mięsnego, mówi, dzień dobry. Ona tak patrzy, mówi, poproszę kaszankę. Ta kobieta tak... Dała mu kaszankę, mówi, i salceson. A ona mówi, proszę pana, przepraszam bardzo, ale muszę zapytać, biały czy czarny? Ale on mówi, a jak pani myśli? Chyba chodzi o czarny. Tak czarny. Z Leonem można takie dowcipy sobie spokojnie robić, bo to jest niezwykle stabilna konstrukcja. To jest chłopak pobłogosławiony. Ja miał 19 lat, poszedł do ojca i mówi, ojciec, gdzieś tam daleko, w jakimś kraju na północy, w jakiejś Europie, jest jakiś ksiądz katolicki, który mówi, że mogę przyjechać i on się mną zajmie. A ojciec mówi, synu, ty w wiosce jedyny masz maturę. Ty się najlepiej znasz na tym świecie. Jak ci możemy pomóc? No, okazało się na końcu, że musieli sprzedać stado kóz. Musieli sprzedać stado kóz, żeby on mógł pojechać. Bo musiał załatwiać ambasady, w innych ambasadach musiał załatwiać wizy w Maroku i żeby pojechać do Maroku, nie miał pieniędzy. Jak to kiedyś opowiedziałem na jednym z rekolekcji, ksiądz na końcu rekolekcji mówi, że ostatnią tacę mogę sobie wziąć, nie? Tam ogłosił, że ostatnią tacę dla rekolekcjonisty, przywiozłem tacę do domu, chłopacy wzięli ją, mówię, to policz tam, opłacimy wszystkie faktury, zaległości, wszystko tego. Mówię, ale jest koperta w tacy. Ja mówię, jaka? Na kozy dla Leona. Ktoś 1000 złotych włożył. Na kozy dla Leona. Zadzwoniłem do Afryki, tam do tego mojego znajomego misjonarza, mówię, słuchaj, ile kosztuje stado kóz u was? Mówi, co to? No, chciałem wiedzieć. Ale przejdź na polskie. I przysłał odpowiedź, SMS dostaje 1300. Ja mówię, kupujemy stado. 2 tygodnie temu Leon dostał wiadomość, że ojciec dostał kozy. No. Operacja trwała rok, bo pojechać tam w głąb Afryki i te kozy kupić i zagnać, to tak łatwo. Ale to jest coś, co mi się wydaje, zbudowane jest na błogosławieństwie. Nie? To jest ta cała historyjki są zbudowane na błogosławieństwie, bo pobłogosławił. Ta dziewczynka adoptowana niezwykle prawidłowo się rozwija, ponieważ trauma, rzeczywistość traumy była wyprzedzona rzeczywistością błogosławieństwa. Błogosławić to jest coś niezwykłego w naszym życiu. Pobłogosławić swoje życie. Pobłogosławić swoje życie. Jak chcecie, możecie sobie zrobić ćwiczenia, bo jak żałowałem, że warsztatów nie robimy żadnych, a możecie sobie zrobić warsztaty w domu. Pierwszy warsztat to stanąć przed lustrem, popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć, kocham cię. Można to zrobić w wersji hardkorowej, czyli stanąć na golasa przed lustrem, obejrzeć wszystko dokładnie. Słuchajcie, czasami potrzeba na to tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, ale warto próbować. Na początku się trzeba oswoić z widokiem, no. To jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. To. A druga rzecz to pobłogosławić swoje życie. Tak jak się wejdzie na czerwone wierchy i człowiek się ogląda za siebie i mówi, kurczę, jaki piękny widok, nie? Trasa była ciężka, to trzeba było sapać się tamtego, tutaj prawie się tam się poślizgnąłem, tutaj prawie nie spadłem, ale jak patrzę, ładna trasa, piękna. Tak obejrzeć się swoje życie i powiedzieć, piękne życie miałem, no, miałem bardzo piękne życie. Pobłogosławić je. Jak moja mama umierała, już była w takim stanie prawie umierającym, siostra była z rakiem w szpitalu w Poznaniu. Ja mówię, siostra, przyjedź się pożegnać z mamą, mama umiera. A nie wiem, czy mnie wypuszczą. Mówię, zapytaj. No i na weekend ją wypuścili. Przyjechała i poszła do mamy. Mama mi powiedziała bardzo prosto, bo to Wielkopolska, to trzeba prosto mówić. Córeczko, nie wiem, czy zauważyłaś, że ludzie nie żyją wiecznie. I powiedziała tak, wiesz co, ja miałam piękne życie. Bardzo piękne życie. I wystarczy. Już wystarczy. Piękne słowa. Proste, nie? Obejrzała się za życie i powiedziała, jakie piękne życie za mną było. I wystarczy. I siostra już odchodziła, a córeczko, powiedz, dobrze nam było ze sobą, nie? Dobrze nam było ze sobą. I to jest też błogosławieństwo, takie coś. Te ostatnie słowa. Ona pobłogosławiła nasze całe wspólne życie w ten sposób. I bardzo tym żyjemy, tymi ostatnimi słowami mamy. Dobrze. Słowa mają gigantyczną moc w naszym życiu, gigantyczną siłę mają słowa w naszym życiu. Ojejka. No trzeba kończyć, ale to jeszcze na końcu tak. No jeszcze chodzi o to, żeby rozdać, nie? Jak dać? Przede wszystkim, moi kochani, nie wolno dawać ludziom rzeczy niepobłogosławionych. Tego nie wolno, czyli rzeczy, które nie uważamy za wartościowe. Kiedyś taka pani zadzwoniła do duszpasterstwa. Proszę księdza, ksiądz Maliński, prawda? Mówię, tak jest. Proszę księdza, bo ja mam taki stary dywan mam. Taki stary, do niczego już niepotrzebny. To może by sobie ksiądz go wziął do duszpasterstwa. Ja mówię, pani oszalała. Jak ksiądz śmie? Ja mówię, ja tylko stwierdzam fakty. O co księdzu chodzi? Ja mówię, proszę panią, jeśli pani będzie miała jakiś rewelacyjny, nowusieńki, cudowny dywan, który najchętniej pani by włożyła do stołowego pokoju, proszę zadzwonić. A teraz podam pani numer telefonu na śmietnisko. Ksiądz jest bezczelny. No, być może. Nie ukrywam. U nas w domu było tak, że mieliśmy taką półeczkę w kuchni, na której były rzeczy oddzielne dla gości, na przyjście gości. Ja pamiętam jako dziecko, że tam była puszka ham, taka szynka, puszka z brzoskwiniami w syropie, ananasy, rzeczy kompletnie nieosiągalne wtedy. I z tej puszki, z tej półeczki się wyjmowało, jak przyszli goście, bo dla gości było najlepsze zawsze. Jak przychodzili goście do domu, nikt nie rozumieli, dlaczego te dzieci tak się cieszą na goście, na przyjście gości. To było świetne wychowanie, tylko potem zaczęliśmy gości sprowadzać sami, coraz częściej. Rozumiesz? Idziesz do kogoś i ktoś mówi, o, świetnie, że przyszedłeś, wiesz, mam taki stary sok, mam już prawie zepsuty, to poczęstuję cię chętnie. My możemy komuś coś dać, ale nie możemy obdarować kogoś czymś, co nie jest pobłogosławione, co nie jest uznane za dobre. Ludziom mamy dać to, co najlepsze z nas. Najlepsze. Pobłogosławione. To jest główny nurt chrześcijaństwa. To jest główny nurt chrześcijaństwa. I to jest, mi się wydaje, szczyt kariery naszej chrześcijańskiej. Kiedy możemy ludzi obdarować tym, co jest pobłogosławione, co jest naprawdę najlepsze, najpiękniejsze. Tego szalenie też potrzebujemy. I to tą prostą rzecz robi Chrystus. Nie? Przyjął chleb, który mieli, pobłogosławił. To jest dobry chleb, bardzo dobry chleb. Rozdał ten chleb, ale to już nie jest chleb. Nie? To już nie jest. Rozumiemy, że to już nie jest chleb. To, co pobłogosławimy, rozdajemy, to jest coś więcej niż to, co żeśmy dostali do błogosławieństwa. Tego bym wam z całego serca życzył, żeby tak spojrzeć na swoje życie właśnie, może dzisiaj, pobłogosławić całe to życie, powiedzieć tyle dobre jest w moim życiu, tyle rzeczy jest do rozdania. No i dobrego rozdawania. Szczęść Boże.